ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Witamy Piotra Salaka i jego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, a my zapraszamy Państwa na Wyspy Brytyjskie, gdzie jest razem z nami dr Wojciech Paczos, makroekonomista z Uniwersytetu w Cardiff, twórca i jeden z szefów grupy eksperckiej Dobrobyt na pokolenia. Dzień dobry, panie doktorze. Nie wiem, czy się słyszymy. Spróbujemy się z panem doktorem zaraz połączyć, bo ja pana doktora doskonale widzę, ale nie słyszę. A to w radiu jest niezwykle istotne.
To prawda.
O, teraz już teraz się słyszymy. Odległość było dosyć daleko.
Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
Ale cieszę się, że się słyszymy. Panie doktorze, Adam Glapiński, prezesem Narodowego Banku na kolejne 6 lat. Mam tutaj w ręku taką złotóweczkę, moją złotóweczkę, którą lubię, do której jestem przywiązany, tak jak myślę wielu Polaków. Mam do niej pewien sentyment i zastanawiam się, jak ta złotówka zareagowała na wybór prezesa Glapińskiego. Czy ona się cieszy pańskim zdaniem, czy jest jej trochę smutno, czy ona ma mieszane uczucia?
Ważniejsze pytanie jest, czy właściciele tej złotówki i wielu innych złotówek, które są w naszych portfelach, w kieszeniach, czy oni się cieszą? Ja się nie cieszę. Znaczy, ja uważam, że prezes Glapiński nie powinien pełnić tej funkcji. Uważam, że jest słabym urzędnikiem i słabym ekonomistą, ale przede wszystkim nie jest niezależny. Znaczy, ta wizyta wczorajsza w siedzibie partii nie powinna mieć miejsca.
Zacznijmy od tego, od czego pan zaczął, czyli od tego, że jest słabym urzędnikiem. Dlaczego jest słabym urzędnikiem? Dlatego, że nie zareagował w odpowiednim momencie, kiedy rosła inflacja?
Dlatego, że źle pełni swoją funkcję, to znaczy uzależnił bank centralny od partii politycznej, co jest grzechem karygodnym. Po to są banki centralne niezależne, żeby ich prezesi dbali o tę niezależność, bo w ten sposób się po prostu łatwiej walczy z inflacją. To znaczy dużo łatwiej byłoby polskiej gospodarce i polskim rodzinom przejść przez ten okres wysokiej inflacji, gdybyśmy mieli zaufanie, że na czele, na straży tej wartości, tej złotówki, którą pan dziennikarz, pan redaktor pokazał, gdybyśmy wiedzieli, że stoi ekspert, który się nie zawaha.
Ale panie doktorze, tak mamy system polityczny skonstruowany, że to politycy wybierają szefa Narodowego Banku.
I wszędzie ten system tak działa. I w związku z tym należy wybrać takiego prezesa banku centralnego, który o tą niezależność swoją będzie w stanie zadbać. Ten prezes nie był w stanie o
nią zadbać. Jak patrzymy na historię szefów Narodowego Banku, no to tam w większości byli szefami, byli w większości politycy. To, że on jest polityczny, to moim zdaniem nie do końca jest zarzut. Zarzutem bardziej może być to, że nie wykonywał swoich czynności tak, jak należało. I teraz pytanie jest takie, kiedy powinien zareagować szef banku centralnego w momencie, kiedy pan jako jeden z pierwszych wspominał, że zbliżamy się do niebezpiecznego momentu, kiedy inflacja zaczyna wymykać nam się spod kontroli.
Tak, ten niebezpieczny moment to jest przekroczenie 10%. Ja od początku mówiłem, że inflacja w Polsce będzie wyższa na skutek tego kryzysu i na skutek działań, które były konieczne, ale które były proinflacyjne. Mówię o działaniach ratunkowych, w które również zaangażował się NBP. Problem polega na tym, że prezes Glapiński nie rozumiał natury tego kryzysu i nie rozumiał natury swoich własnych działań, że one będą inflację zwiększały. On Polakom obiecywał, że inflacji nie będzie, wręcz mówił, że będzie deflacja, że ceny będą spadały, a potem, kiedy ta inflacja się pojawiła, on przez cały czas mówił, że ona jest tymczasowa, że ona nie szkodzi, że ona będzie zaraz spadać, a ona tymczasem rosła, rosła, rosła i rosła. I w związku z tym straciliśmy zaufanie do tego, co robi prezes Glapiński i do tego, co się będzie z tą inflacją działo. I to jest ten bardzo, bardzo niebezpieczny moment.
No dobrze, to do kiedy będzie rosła ta inflacja? Pan potrafi w tej chwili powiedzieć?
Po przekroczeniu 10% nie podejmuje się prognozowania. Znaczy, to jest ta granica, której nigdy nie powinniśmy przekroczyć. Ona jest bardzo taką psychologiczną granicą i z badań empirycznych wynika, że bardzo trudno jest zejść z inflacji dwucyfrowej bez szkód dla gospodarki.
A jeżeli pan mówi, że się boję prognozować, to znaczy, że co? Że ja mam to rozumieć w ten sposób, że pan jako fachowiec może powiedzieć, że inflacja wymknęła się nam spod kontroli?
Tego się obawiam. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nastąpiło coś takiego, co w ekonomii nazywamy zdekotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych. Znaczy, że my wszyscy, którzy nosimy te złotówki w portfelach, oczekujemy, że ta inflacja będzie rosła. W tej chwili analitycy wskazują, że na koniec 2022 ona będzie pomiędzy 12 a 15%. To znaczy, że oczekiwania mamy w tej chwili wyższe niż obecny odczyt inflacji. To do tej pory jeszcze było odwrócone. Do tej pory ciągle uważaliśmy, że inflacja w którymś momencie zacznie spadać. W tej chwili przestaliśmy w to wierzyć. W tej chwili wierzymy, że ona będzie cały czas rosła. W takiej sytuacji prowadzenie polityki monetarnej jest bardzo trudne, bo to przede wszystkim oczekiwania decydują o tym, jak się zachowuje cała gospodarka, w jaki sposób, gdzie płyną pieniądze, jak szybko te pieniądze płyną, jak szybki jest obrót pieniądza w gospodarce. I bank centralny powinien przede wszystkim patrzeć na te oczekiwania. Tak naprawdę wszyscy skupiamy się na decyzjach prezesa Glapińskiego, czy one były spóźnione, czy nie były spóźnione. Ja się skupiam na czym innym, ja się skupiam na komunikacji. Prezes Glapiński po prostu fatalnie komunikował się ze społeczeństwem, nie dając tej swojej, nie pokazując swojej wiarygodności, swojego profesjonalizmu, przez co nastąpiło to zdekotwiczenie oczekiwań. Ja bym zaryzykował taką tezę, że inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem behawioralnym i to zostało bardzo, bardzo zaniedbane.
Jeżeli pan mówi, że nie da się tej inflacji zatrzymać bez szkód dla gospodarki, co to oznacza?
Nie powiedziałem, że się nie da. Powiedziałem, że ryzyko jest bardzo duże. Z badań empirycznych wynika, że ciężko znaleźć w historii gospodarczej epizody, w których schodzenie z inflacji rzędu 12% i więcej odbyło się, krótko mówiąc, bez recesji. To znaczy, to jest ten ostateczny test. Jeżeli nic nie zadziała, no to gospodarka wpada w recesję i wtedy wzrost cen się zatrzymuje.
Wojciech Paczas, makroekonomista z Uniwersytetu w Cardiff, jest naszym gościem, a podnoszenie stóp procentowych, czego jesteśmy teraz i świadkami, i czego też boleśnie doświadczamy, nie pomoże w zmniejszeniu tej inflacji?
Ono pomoże o tyle, o ile uda się przekonać społeczeństwo, że inflacja będzie spadała. W przeciwnym wypadku nie pomoże.
Czyli to jest generalnie w tej chwili zachowanie bardziej PR-owskie jest nam potrzebne niż zachowanie czysto ekonomiczne? Dobrze pana rozumiem?
Chodzi o to, żeby narracja, którą prowadzi bank centralny, była wiarygodna, była również wsparta działaniami, ale te działania tylko wspierają komunikację banku centralnego. Jeżeli uda się przekonać społeczeństwo, że inflacja będzie spadała, wtedy te podwyżki stóp procentowych nie muszą być tak drastyczne. Jeżeli się nie uda przekonać społeczeństwa, że inflacja będzie spadała, czyli wszyscy będziemy oczekiwać, tak jak w tej chwili oczekujemy, rosnącej inflacji, wtedy będą potrzebne kolejne podwyżki.
Pana zdaniem inflacja zostanie z nami na lata czy na miesiące? Taka wysoka inflacja.
Obawiam się, że powrót do celu inflacyjnego, czyli tego 2,5%, który mamy zapisany w mandacie Narodowego Banku Centralnego, zajmie co najmniej 2 lata, jeśli nie dłużej.
Doktor Wojciech Paczas, makroekonomista z Uniwersytetu Cardiff, jest naszym gościem. Dziękujemy już bardzo słuchaczom RMF FM. Zapraszamy na dalszy ciąg naszej rozmowy do naszych mediów społecznościowych, a także do RMF24 i na stronę rmf24.pl. Można było inaczej zadziałać? Można było inaczej podejść do tej inflacji? Pan mówi, że chodzi przede wszystkim o komunikację z tak, konsumentami, chodzi o komunikację z nami, z posiadaczami złotówek. Ale prezes się komunikuje. Problem nie polega, rozumiem, na tym, że nie mówi, tylko że co mówi?
Tak, dokładnie. Na tym polega problem. To znaczy, prezes komunikuje się w taki sposób teatralny bardzo. I to są bardzo długie wystąpienia, które w większości nie mają związku z rzeczywistością gospodarczą. I na tym polega problem. Ja podam taki przykład. To bardzo często zarzuca się Narodowemu Banku Polskiemu, czy Radzie Polityki Pieniężnej, czy prezesowi, że właśnie jest spóźniony z działaniami. Ale W takim razie chcielibyśmy powiedzieć, że również później z działaniami są największe banki centralne na świecie, jak Bank Anglii, System Rezerwy Federalnej czy Europejski Bank Centralny, gdzie stopy procentowe są wciąż na bardzo niskim poziomie i gdzie podwyżki stóp zaczęły się albo bardzo niedawno, albo się jeszcze wręcz nie zaczęły. Różnica polega na tym, że tamta inflacja jest ciągle dużo, dużo niższa niż u nas. I różnica polega na tym, że tamte banki centralne wystarczyło, że dały sygnał zmiany nastawienia, że zaczyna się zacieśnianie monetarne, ono będzie za chwilę poparte decyzjami, które będą na temat podnoszenia stóp procentowych i to dało gospodarce czas, żeby się na to zacieśnianie przygotować, na to, żeby zrewidować swoje oczekiwania, na to, żeby rynek zaczął reagować, żeby stopy procentowe rynkowe zaczęły łagodnie rosnąć. To wszystko się dzieje w Stanach, w Anglii czy w całej strefie euro, gdzie, jeszcze raz powtórzę, inflacja jest dużo, dużo niższa niż w Polsce. W Polsce komunikowanie z rynkiem, komunikowanie Adama Glapińskiego polega na czymś zupełnie innym, polega na zaskakiwaniu nas wszystkich. Znaczy on najpierw buduje taką narrację, to było bardzo widoczne jesienią zeszłego roku, że podwyżek stóp nie będzie żadnych, po to, żeby przekonać rynki, że nie będzie podwyżek stóp, po czym te stopy podnosi bardzo drastycznie. I za każdym razem, kiedy rynki oczekują, nie wiem, wzrostu stóp o 75 punktów bazowych, wtedy NBP podnosi o 100. Kiedy oczekują wzrostu o 100, to podnosi o 75. To jest taka, to wygląda jakby prezes Glapiński miał pewnego rodzaju satysfakcję z tego, że wszystkich zaskakuje i to jest jego pomysł na prowadzenie polityki monetarnej, który jest, powtarzam, fundamentalnie błędny.
To znaczy, że najważniejsza, ja się zastanawiam, co będzie łatwiej odbudować, czy silną złotówkę w takim razie, czy wiarygodność banku centralnego?
Jedno jest niemożliwe bez drugiego. Znaczy, wiarygodność banku centralnego jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odbudować wartość złotówki.
Jeżeli, jak w takim razie odbudować w tej chwili, jeżeli tę wiarygodność, skoro na czele instytucji stoi dalej Adam Glapiński?
Cała nadzieja w nowych powołaniach do Rady Polityki Pieniężnej i w tym, że Rada Polityki Pieniężnej, która składa się z ekspertów, którzy nie są tylko i wyłącznie wybierani przez rząd, ale również przez opozycję i przez prezydenta, że on je na wysokości zadania i że ona weźmie na siebie ciężar tej komunikacji i tych trudnych decyzji.
Przestańmy na moment, zostawmy komunikację, porozmawiajmy chwilę jeszcze o tych mechanizmach ekonomicznych. Wszyscy płacimy teraz wyższe raty za kredyty i będziemy pewnie te raty będą jeszcze wyższe. Są propozycje, żeby jakoś pomóc nam w spłacie tych kredytów. Wakacje kredytowe to jest dobry pomysł?
W mojej ocenie problem występuje, o tak, zacznę od tego. Natomiast nie można, próbując rozwiązywać ten problem, nie można zatykać kanałów transmisji pieniężnej. Raty kredytowe są jednym z kanałów transmisji pieniężnej. Znaczy, jeżeli bank centralny podnosi stopy procentowe, to robi to niestety po to, żeby spowolnić wzrost popytu. Jeżeli się zatka te kanały transmisji polityki pieniężnej, czyli się zamrozi te stopy i przestanie, tak naprawdę odetnie się bankowi centralnemu możliwość ich zmiany stóp rynkowych, no to wtedy właściwie nie mamy do czynienia już z żadną polityką monetarną. Natomiast problem występuje, faktycznie. Wielu gospodarstwom domowym ceny raty kredytu skoczyły tak wysoko, szczególnie tym, którzy wzięli wysoki kredyt bardzo niedawno, czyli mają jeszcze bardzo duży kapitał do spłacenia, raty skoczyły czasami nawet dwukrotnie. Dlatego w mojej ocenie wszelkie programy pomocowe powinny być programami celowymi, a nie programami powszechnymi. To znaczy powinno się pomagać tym, którzy faktycznie mają największe problemy ze stratą. Ich dochody plasują ich w dolnej połowie rozkładu dochodów społeczeństwa. Wzrost rat skutkuje tym, że na spłatę raty muszą przeznaczać więcej niż na przykład połowę swoich dochodów. To są gospodarstwa domowe, które kwalifikują się do tego, żeby im pomóc, znaczy żeby ich wesprzeć w tej trudnej decyzji.
Ale jeżeli
jestem przeciwny temu, żeby jestem zdecydowanie przeciwny temu, żeby pomagać wszystkim jak leci, bo każdy z nas ma inną sytuację kredytową, inną sytuację dochodową, ma inny kredyt do spłacenia.
Ale jeżeli ja dobrze pana rozumiem, to jak pan mówi o pomocy celowej, to rozumiem, że musi być grupa ta, której pomagamy, rzecz jasna, ale musi być też grupa taka, która po prostu za to zapłaci.
Panie redaktorze, wysoką inflację odczuwają wszyscy. Nie tylko ci, którzy mają kredyt, nie tylko ci, którzy oszczędzają. ale również ci, którzy oszczędzają, również pan redaktor, również ja. Tak naprawdę to, w jaki sposób pomóc kredytobiorcom, to jest ustabilizować sytuację na rynku. To jest podstawowa rzecz, to jest podstawowy cel. Na tym skorzystamy wszyscy, na tym, że inflacja, jeśli inflacja będzie niższa, to stopy procentowe też będą spadały. I to powinien być cel pierwszorzędny. Przy okazji celem drugorzędnym powinna być pomoc tym, którzy faktycznie znaleźli się w trudnej sytuacji.
Schładzanie gospodarki, mówią ekonomiści, to jest pomysł na przywrócenie stabilności finansowej. Tak jest też pańskim zdaniem?
Ja nie jestem fanem takich określeń jak schładzanie gospodarki, bo one sugerują, że należałoby gospodarkę kurczyć, zmniejszać, ochładzać. Tak naprawdę to jest bardziej zniuansowane, to znaczy mamy w gospodarce podaż, mamy w gospodarce popyt, one jedno i drugie rośnie. Chodzi o to, w jakich tempach rośnie podaż i popyt. W tej chwili popyt w ostatnim roku rósł dużo, dużo szybciej niż rosła podaż, więc całe wyzwanie, cały trik polega na tym, żeby podaż dalej rosła i popyt rósł dalej, tylko w troszeczkę wolniejszym tempie niż do tej pory. Nie chodzi o to, żeby schładzać gospodarkę, nie chodzi o to, żeby doprowadzić do absolutnego spadku popytu. To byłoby błędem, to by na pewno zaskutkowało niższą inflacją, ale również recesją. Pytanie, czy jeszcze istnieje takie okno, w którym uda się na tyle spowolnić wzrost popytu, żeby obniżyć inflację bez szkód dla gospodarki.
Przekładając to z języka ekonomicznego na nasze, musimy mniej kupować?
Nie, bo to nie my jesteśmy winni tej inflacji. Znaczy po to mamy powołaną, która ma pilnować inflacji, żeby ta instytucja za to ona za to odpowiada, Narodowy Bank Polski za to odpowiada, on po to jest niezależny, po to cieszy się jedną z największych autonomii w polskim systemie prawnym, właśnie Narodowy Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, po to, żeby z inflacją skutecznie potrafić walczyć. Takie analizy ekonomiczne, które mówią o tym na przykład, że występuje spirala cenowo-płacowa, one bardzo zawężają nam obraz, bo one sugerują, że wystarczyłoby, żeby ludzie przestali kupować albo żeby wzięli, albo żeby mniej zarabiali i wtedy inflacja. Natomiast istotnie pomogłoby to, gdybyśmy przełożyli nasze zakupy na przyszłość, ale żeby to było możliwe, to my musimy mieć pewność, że ceny nie wzrosną.
I tu znowu się pojawia to tajemnicze słowo przyszłość. Na jaką przyszłość mamy przełożyć zakupy? Jak ktoś chce kupić samochód, to ma poczekać rok, czy ma poczekać 5 lat? Jak ktoś chce kupować mieszkanie, to ma poczekać właśnie znowu 5 lat, czy to wystarczy te 12 miesięcy?
No w tej chwili się spodziewamy, że inflacja za rok będzie wyższa niż dzisiaj. To oczywiście jedynym racjonalnym wyborem jest to, żeby kupić ten samochód dzisiaj, kupić to mieszkanie dzisiaj i wyjechać dzisiaj na wakacje, bo po prostu za rok wartość naszych pieniędzy będzie niższa niż dzisiaj. Dlatego tak kluczowe jest działanie Narodowego Banku Polskiego i tak kluczowa jest ta komunikacja. Znaczy chodzi o to, żeby prezes Glapiński nas wreszcie przekonał, że stoi na straży, rozumie, co się dzieje, że wie, z czego wynika ta inflacja. Na pewno nie wynika z wojny na Ukrainie, bo ona rośnie w Polsce od 2019 roku stabilnie cały czas, z krótką przerwą na kryzys covidowy, więc nie jest to wina Putina. Więc jeśli wreszcie prezes Glapiński pokaże, że ma analizy, które są wiarygodne, to być może nas przekona do tego, żeby te nasze oczekiwania inflacyjne trochę utemperować i wtedy faktycznie wstrzymać się z zakupami na 6-12 miesięcy. Być może to pomoże inflacji.
Zostawmy na moment inflację, choć ciężko nam przestać o tym mówić, bo to wiadomo, nasze pieniądze i nasze portfele, ale pan wspomniał o sytuacji na Ukrainie. Pańskim zdaniem sankcje ekonomiczne działają? To jest skuteczny instrument, żeby zatrzymać Putina?
Tak, one działają. One są bez precedensu, ale trzeba powiedzieć bardzo jasno, że sytuacja jest bez precedensu. Znaczy nigdy wcześniej nie nakładano takich sankcji w takim wymiarze, w takiej ilości i o takiej sile rażenia na tak duże państwo jak Rosja. W tej chwili te sankcje przekraczają już to, co znamy z historii na temat sankcji nakładanych na Wenezuelę, Iran. No jeszcze to nie jest jeszcze poziom sankcji nałożonych na Koreę Północną, ale to już są ostrzejsze sankcje niż te nałożone chociażby przez ostatnie 30 lat nakładane na Iran. Natomiast One są ciągle niewystarczające.
Niewystarczające, bo sankcje działają w dłuższej perspektywie czasowej, a wojna jest, działa z dnia na dzień, dlatego są niewystarczające?
Tak, tak, dlatego. Znaczy one redukują Federację Rosyjską do poziomu pariasa gospodarki światowej. Nikt już z Rosją nie będzie handlował, nikt Rosji nie będzie pożyczał pieniędzy, nikt nie chce już od Rosji kupować paliw kopalnych, o ile nie musi. Ale to dopiero będzie działało w okresie dłuższym, roku, kilku lat. W tej chwili celem sankcji powinno być takie podwyższenie bieżących kosztów prowadzenia wojny, nie w długim okresie, tylko dzisiaj, żeby Putin się z tej wojny wycofał.
To jak to trzeba zrobić? Za pomocą ekonomii?
Za pomocą ekonomii, no to trzeba odciąć dopływ pieniędzy. Jedynym sposobem podwyższenia kosztów prowadzenia wojny jest, krótko mówiąc, obcięcie strumienia pieniędzy, czy wygaszenie, całkowite wygaszenie strumienia pieniędzy. W związku z tym w mojej ocenie niezbędne są sankcje nałożone na ropę i gaz. I krótko mówiąc, odcięcie Europy od tych surowców. To będzie kosztowne dla nas, ale jeśli nie będziemy gotowi ponieść tych kosztów, to poniesiemy jeszcze większe koszty w przyszłości.
Dzisiaj Komisja Europejska mówi, być może w ciągu pół roku uda nam się odciąć od rosyjskiej ropy. To będzie za późno?
Rozumiem, że jest pewna dynamika polityczna i pewne opory, które trzeba przezwyciężyć, więc należy się cieszyć z każdego sukcesu, również tego, jaki będzie embargo na ropę w przeciągu pół roku. Uważam, że to są również propozycje ekspertów z grupy Dobrobyt na Pokolenia, że to powinno być wsparte dodatkowym instrumentem, jakim będzie bardzo wysoki podatek na rosyjską ropę w tym okresie tego pół roku, bądź ceny maksymalne, znaczy regulacja cen ropy.
Pan powiedział, że nas to też będzie kosztować. Jak bardzo nas to będzie kosztować? To jest kwestia, czy gospodarka w Europie jest przygotowana na taki poziom sankcji, o którym pan mówi?
Pytanie jest takie, czy gospodarka w Europie i społeczeństwa w Europie są przygotowane na agresję Rosji. To jest podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Jeśli nie jesteśmy przygotowani na agresję Rosji, to powinniśmy być gotowi na to, że chcemy tą Rosję zniechęcić do tej agresji. Jedyny wiarygodny sposób na zniechęcenie Rosji do dalszej eskalacji agresji jest pokazać, że się nie zatrzymujemy i krótko mówiąc, że się nie boimy Rosji. Znaczy Federacja Rosyjska też musi zobaczyć, że państwa europejskie są zdolne do poświęceń po to, aby ratować naród, który stanął w ich obronie, naród ukraiński.
A co to oznacza w perspektywie członka czy mieszkańca Starego Kontynentu, kiedy staje do walki ekonomicznej z Rosją? Z jego perspektywy, to znaczy, że ile będzie płacił za litr benzyny? 10 zł na przykład, kiedy się odetniemy całkowicie od rosyjskiej ropy?
Ceny ropy wzrosną, ceny gazu również wzrosną, natomiast gospodarka ma tę fantastyczną cechę, gospodarka rynkowa, i dlatego w sumie to jest główny powód, dla którego Polska po okresie PRL-u przyjęła model gospodarki rynkowej, że potrafi się dostosowywać i reagować na zmieniające się warunki. Wzrost cen ropy, czy też na rynkach światowych, czy też braki w dostępie, czy w dostawach ropy, czy gazu są na pewno dużym wyzwaniem. Natomiast istniejące doświadczenie, empiria, historia gospodarcza wskazuje, że gospodarki były w stanie się dostosowywać do tego. Obecnie estymacje, które ja znam, pokazują, że dla gospodarki niemieckiej całkowite odcięcie gazu to byłby koszt rzędu 6% straty w tym roku, w ciągu tego roku. I to by się przełożyło na około 1,5% spadku PKB.
To niedużo.
Czyli mówimy o szoku na wejściu, szok wejściowy około 6%. Gospodarka dostosowuje się do tego szoku w ten sposób, że koniec końców, na koniec dnia mamy około 4-krotnie niższą stratę. Uważam, że to są mniej więcej te rzędy wielkości, o których powinniśmy mówić. Do tego należy liczyć się z wzrostami cen gazu i ropy, około 30% myślę wciąż jeszcze.
I tutaj wracamy w gruncie rzeczy do początku naszej rozmowy, bo gdy pan mówił o banku centralnym, mówił pan o wiarygodności, o komunikacji. Tutaj mówimy w gruncie rzeczy o pewnej gotowości psychologicznej czy psychicznej, mam takie wrażenie, konsumentów czy ludzi w Europie do tego, żeby ponieść taki ciężar. Pan uważa, że są gotowi do tego, żeby taki ciężar ponieść?
Uważam, że nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. Dostępne mi badania socjologiczne wskazują, że istotnie poparcie dla sankcji w tej chwili w społeczeństwach zachodnich jest dużo wyższe niż wśród polityków. Decyzje Komisji Europejskiej i polityków europejskich również to odzwierciedlają, bo krótko mówiąc, wsparcie dla i poparcie walczącej Ukrainy, walczącej przeciwko Rosji jest w tej chwili niesamowite. Jest ogromna solidarność i szkoda by było tę ogromną solidarność roztrwonić.
Bardzo panu dziękuję. Dr Wojciech Paczos, makroekonomista z Uniwersytetu w Cardiff, twórca grupy eksperckiej Dobrobyt na pokolenie, był naszym gościem. Dziękuję panu.
Dziękuję, zdrowia państwu życzę.
Dziękuję.